zanim będziemy mieli czas naszych modlitw w grupach, to chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Izajasza, 6 rozdział. Księgę Izajasza, 6 rozdział. Jest to bardzo znany rozdział z tej księgi. Mówi o takim, bym powiedzieć, symbolicznym powołaniu proroka Izajasza na Bożego sługę, na tego, który miał Boże Słowo zwiastować Bożemu ludowi. Od pierwszego wiersza przeczytamy. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł, 2 zakrywał swoją twarz, 2 zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. A on rzekł: idź i mów do tego ludu, słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie. Patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał. I rzekłem: dopókiż, Panie. A on odpowiedział: dopóki nie opustoszeją miasta i nie będą bez mieszkańców, domy bez ludzi, a kraj nie stanie się pustynią. Pan uprowadzi ludzi daleko i w kraju będzie wielkie spustoszenie. A choćby została w nim jeszcze 10 część, ta ponownie będzie zniszczona jak dąb lub jak terebint, z którego przy ścięciu został tylko pień. Pędem świętym jest jego pień. Mamy tu oczywiście w tym fragmencie bardzo wiele wątków, krótki fragment, ale bardzo taki, można powiedzieć, naładowany treścią. Natomiast jeśli chodzi o Boga, jeśli chodzi o spojrzenie na naszego Boga, naszego Pana w tym fragmencie, to jest tutaj jeden taki wiersz, trzeci, który daje nam bardzo ciekawy kontrast, jeśli chodzi o Bożą postać, i bardzo dobrze znany jest nam ten wiersz, tak? Tutaj te istoty, co do których tak naprawdę nie mamy wielkiego pojęcia, jak one wyglądały, poza tym, że mają po 6 skrzydeł, tak? Zawsze jest to jakaś informacja, ale w sumie niewiele nam to mówi. I one mówią coś takiego o Bogu. Mówią: święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I tak jak powiedziałem, znamy ten wiersz, wiele razy czytaliśmy, ale kiedy się zastanowić nad tym wierszem, to on daje pewien niesamowity kontrast. Dwa zdania tu są o Bogu powiedziane. Po pierwsze, że On jest święty, co jest podkreślone bardzo mocno, a po drugie, że cała ziemia, tutaj to mamy słowo wszystkie, ale tam jest po prostu słowo cała, tak? Cała ziemia jest pełna Jego chwały. I w sumie te dwa zdania wydaje się, że są ze sobą w pewnym sensie rozłączne. Kiedy myślimy o Bogu, to one, nie jest łatwo je połączyć jedno z drugim. Dlatego, że świętość Boga pokazuje na Jego odłączenie od wszystkiego, co jest nieświęte, tak? Świętość polega na tym, że jest to coś szczególnego. Taka zresztą jest biblijna, możemy powiedzieć, definicja świętości. Jeżeli coś było święte, to było szczególne. Było specjalne w jakiś sposób. Było oddzielone od tego, co było nieświęte. I miało być oddzielone. Tak? W Starym Testamencie mamy bardzo dużo przepisów, które nakazywały narodowi izraelskiemu oddzielać to, co święte, od tego, co nieświęte. Naród izraelski jako Boży lud jako święty Boży lud miał być oddzielony od innych narodów, które nie były święte. W Nowym Testamencie mamy też nakaz, żebyśmy my byli świętymi, żebyśmy oddzielali się od tego, co nie jest święte, co jest pospolite, mówiąc innymi słowy. Tak? Mamy rzeczy święte, mamy rzeczy pospolite. Bóg, jeśli można tak powiedzieć, Bóg jest kwintesencją świętości. Nie ma nic świętszego od Boga. On jest świętością. I jako taki jest całkowicie oddzielony od wszystkiego, co jest nieświęte. My oczywiście, może szczególnie chrześcijanie, jesteśmy tak jakby przyzwyczajeni do tego, żeby tą Bożą świętość tak traktować lekko. To nawet widzimy w tych czasach, w czasie Bożego Narodzenia. Tak? Kiedy się słucha tych kolęd wszystkich, które są śpiewane, no to ta Boża świętość jest sprowadzona często do takich bardzo infantylnych wręcz wyrazów, czy po prostu takich pojęć. I ten Bóg, prawda, czy to już tak jak zresztą nieraz było tu mówione, słyszeliśmy, ten Bóg, ten Jezusek, to jest wszystko takie po prostu takie dziecinne, takie infantylne, takie bardzo pospolite właśnie. Takie tylko dotknąć, przytulić, pogłaskać, pobujać, prawda, w tym, o ile żłóbkiem można było pobujać, nie wiem, nie znam się aż tak. Ale w każdym bądź razie to wszystko jest takie spłaszczone. Tak? I nawet poza tym okresem ludzie, ta Boża świętość po prostu zaczęła ludziom tak powszednieć. I często my jako chrześcijanie też wpadamy w tą pułapkę, że no tak, Bóg jest święty, tak, Bóg jest wielki. Ale zapominamy, że tak powiem, uświadamiać sobie regularnie, że to jest naprawdę święty Bóg. Że to nie jest tylko trochę większa, wyższa istota od nas. Że to nie jest tak, że Bóg tylko trochę więcej wie niż my. Że trochę więcej może niż my. To nie jest tak, że Bóg ma przewagę nad człowiekiem. Między człowiekiem i całym stworzeniem, a Bogiem jest przepaść po prostu. To jest w ogóle inny świat. Tutaj po prostu nawet nie ma porównania. Bóg używa pewnych porównań w swoim słowie, żeby pokazać swoją wielkość w stosunku do swojego stworzenia, ale nic nie jest w stanie tego oddać. On jest nieskończenie i doskonale świętym Bogiem. I jako taki jest całkowicie oddzielony od tego świata. Po prostu nie może być ten świat w Bożej obecności. I widzimy to nawet tutaj w tym fragmencie po reakcji Izajasza. Tak? Czytamy w 5 wierszu, że Izajasz, Bóg mu nic nie powiedział. Bóg nie powiedział mu, o ty dzisiaj rano żeś skłamał coś tam i zachowałeś się nieładnie. I Izajasz wtedy, o rzeczywiście, Panie Boże, przepraszam, jestem grzeszny. Nic nie było powiedziane. Sama obecność Boża wywołała taką reakcję w Izajaszu, że powiedział, biada mi, zginąłem. Nie powiedział, o, jestem winien przed Bogiem. O Boże, przepraszam Cię, bo trochę nagrabiłem. Nie, Boża obecność wywołała w nim natychmiastowe przeczucie, że z nim koniec, po prostu. Nawet nie było tu kwestii, że może być otrzymać jakieś przebaczenie, że może się poprawi, że może no, nie jest aż tak źle. Nie, on mówi, okej, dobrze, koniec ze mną. I tylko zobaczył Boga. I tylko zobaczył Boga. Poczuł Jego obecność. To było tylko w widzeniu. Takim świętym Bogiem jest Bóg. I szczerze mówiąc, taką reakcję powinien w nas wywoływać. W praktyce wszystko, czego Boża świętość dotyczy, można powiedzieć, tak bezpośrednio w tym świecie, powinno być przez nas traktowane z należną Jemu świętością. Jest bardzo fajny ten obraz w pierwszym wierszu, gdzie czytamy, że siedział Pan na tronie wysokim i wyniosłym, tak, gdzieś tam, w tych wysokich rejonach, ale kraj Jego szaty wypełniał świątynię. Czyli ta Jego szata była tu, w tym miejscu, gdzie było to święte miejsce dla narodu izraelskiego. I wiecie, Bóg nadał pewnym elementom naszego życia na ziemi to, można powiedzieć, znamie, ten element swojej świętości. I te elementy powinny być przez nas traktowane z należną im świętością. Boże Słowo, prawda? To jest Jego Słowo. My musimy do Niego podchodzić ze świętością. To nie jest tak, że no Boże Słowo jest trochę mądrzejsze od nas. No i jak się nie, nawet jakbyśmy się wysilili, to wszystkiego nie zrozumiemy. Między Bożym Słowem a nami, naszym rozumem, jest przepaść. Po prostu. Tak jak między nami a Bogiem, tak między nami a Bożym Słowem jest przepaść. Podchodzenie do Bożego Słowa i próby jakiegoś po prostu zrozumienia tego Bożego Słowa inaczej niż Bóg to nam wyraźnie pokazał, są z góry skazane na niepowodzenie. Oczywiście, wiadomo, że to nie chodzi o to, żeby Bożego Słowa nie studiować, nie poznawać, nie starać się więcej z Niego zrozumieć. Nie, ale nigdy nie wolno nam sprowadzić Bożego Słowa do czegoś, co jest po prostu no, wytworem Bożych ludzi, Bożych mężów, tak? I okej, okay, no nie wszystko rozumiem, ale generalnie jakoś mogę to pojąć, to jest po prostu no, fajna książka. To samo to dotyczy Kościoła. Kościół jako zgromadzenie Bożych ludzi to jest świętość. Bóg jest tym, który ustanowił Kościół na ziemi. I wiele z tych rzeczy można odnieść do zboru też, tak? Zbór jako element, fragment Kościoła jest Bożą świętością. Nie ma w Kościele miejsca na to, żeby po prostu, nie wiem, jakieś ambicje swoje realizować, jakąś politykę, jakieś coś. To się dzieje w kościołach, tak? Większych, mniejszych, różnych. Ale patrząc z perspektywy Bożej świętości, to nie ma sensu. To jest święte Boże zgromadzenie. Bóg jest tym, który to uruchomił, który to nadał temu kształt i my musimy to traktować jako świętość. Służba, którą wykonujemy dla Pana, to, co my czynimy dla Boga, jako dla Boga, to jest świętość. Wszystko to, co bezpośrednio odnosi się w naszym życiu do Boga, powinno być przez nas traktowane jako święte. I nie jest to kwestia tego, czy ja będę bliżej, czy dalej, czy bardziej będę pasował do Bożych standardów, czy mniej będę pasował. Nie, to jest święte. Kościół, Boże Słowo, moja służba dla Boga, to jest święte. Ja muszę to traktować jako coś naprawdę szczególnego. Coś, co pochodzi od Boga. Tak więc z jednej strony mamy tą świętość, która wywołała takie przerażenie u Izajasza, ale z drugiej strony z kolei ta druga część tego wiersza mówi, że cała ta ziemia, która jest grzeszna, jest pełna Bożej chwały. Innymi słowy, cała ta, możemy powiedzieć, całe to istnienie ma jakiś związek z Bogiem. Jest nierozerwalnie związane z Nim. W jaki sposób jest związane? Poprzez Jego chwałę. Poprzez Jego chwałę. Innymi słowy, wszystko, co fizycznie napełnia tą ziemię, ma służyć Jego chwale i wszystko, co jest czynione na tej ziemi, ma służyć Jego chwale. Czyli wszystko, co jest czynione, przynosi Mu chwałę. I wiecie, ciekawe jest to, że ten wiersz nie mówi, że powinna pełna ziemia być Jego chwałą. Byłoby dobrze. Bóg oczekuje, że ziemia będzie pełna Jego chwały. Nie. To jest stwierdzenie faktu. Ziemia jest pełna Jego chwały. I to jest niesamowite stwierdzenie, ponieważ ono nam mówi, że cokolwiek się dzieje na ziemi, Bóg z tego odbierze sobie chwałę. Cokolwiek istnieje na ziemi, Bóg w taki czy w inny sposób odbierze sobie z tego chwałę. My oczywiście nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego pojąć. Często ludzie, tak nawet wczoraj żeśmy rozmawiali w domu, tak, ludzie często mówią, że no to tyle złych rzeczy się dzieje na ziemi, tak? Często, o, gdyby Bóg był, to tyle złych rzeczy by się nie działo. Tak, dzieje się dużo złych rzeczy na ziemi, jest dużo złych ludzi na ziemi, bardzo wiele nieszczęść, tragedii, okrutnych rzeczy się dzieje na ziemi i trudno jest nam to połączyć, że to wszystko w jakiś sposób przynosi Bogu chwałę. A jednak tak, wszystko, co się dzieje na ziemi, w jakiś sposób Bogu przynosi chwałę. Albo ku dobru, jeżeli się dzieje coś dobrego, albo ku wywyższeniu jego imienia, jeżeli będzie to kiedyś sądził, będzie to oceniał, będzie to prostował, będzie odbierał nagrodę, będzie odbierał cześć za to, że ukarał grzesznika, za to, że osądził to, co było niewłaściwe. Różne są drogi Boże i my wszystkich nawet nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Ale wszystko, co się dzieje na ziemi, w jakiś sposób przykłada się do Bożej chwały. Dokłada się do Bożej chwały. I znowu, dla nas ma to bardzo praktyczne znaczenie. Bo no tak jak Nowy Testament mówi, tak? W liście do Kolosan czytamy, że wszystko, co robimy, tam nawet konkretnie jest wypisane, cokolwiek jecie, czy pijecie, czy wszystko, cokolwiek czynicie, czyńcie na Bożą chwałę. Tak? To jest bardzo konkretne odniesienie do tego. Ty i tak żyjesz w Bożej chwale. I tak wszystko w twoim życiu, Bóg ze wszystkiego w twoim życiu jakoś sobie chwałę odbierze. Natomiast lepiej dla nas jest, jeżeli my żyjemy z tą świadomością, że chcę przynosić Bogu chwałę. Że wszystko, co mam, wszystko, co posiadam, powinno być używane w taki sposób, żeby Bóg odebrał sobie z tego chwałę. Wszystko, co ja czynię w moim życiu, powinno przynosić Bogu chwałę. To powinno być ostatecznym kryterium całego naszego działania. Jeżeli mamy wątpliwości, czy coś jest dobre, czy złe, zastanowić się zawsze możemy, czy to przyniesie Bogu chwałę. Czy Bóg będzie uwielbiony przez takie działanie, czy nie? Czy Boże imię będzie wywyższone, czy raczej nie? I odpowiedź na to pytanie, jeżeli możemy jej udzielić jednoznacznie, natychmiast mówi nam, czy coś jest słuszne w Bożych oczach, czy nie. Bo wszystko, co jest na tej ziemi, jest związane z Jego chwałą. Wszystko przynosi Mu chwałę. I kontrast jest coś, co wydawałoby się, że nie można połączyć tego. Tak? Świętość Boga, który powinien być oddzielony od tej ziemi, a z drugiej strony wszystko, co się dzieje na tej ziemi, dokłada się do Jego chwały, bo jest z nią w ten sposób, można powiedzieć, nierozerwalnie związany. I niestety ludzie często tak jakby nie pojmują tych dwóch rzeczy i albo traktują Boga jako kogoś, kto jest oddzielony i gdzieś tam sobie w ogóle jest i nie ma żadnego wpływu na tą ziemię, albo nie interesuje się tą ziemią, prawda, i żyją sobie po prostu, a co tam, tak? No jest Bóg święty, ale przecież On moim tym codziennym życiem się nie zajmuje. Albo z drugiej strony, prawda, tutaj ograniczają wszystko tylko do tej ziemi. I Bóg jest takim Bogiem, który jest właśnie dobrym kolegą, który tylko zapewnia to wszystko, co powinien zapewnić, który po prostu no, ma załatwić te sprawy tutaj moje ziemskie i w ogóle to mogę sobie z nim tak pogadać, tak, przekonać go jakoś i tak dalej, i tak dalej. A nie ma tej świętości, tego poczucia świętości Bożej. I szczerze mówiąc, tak po ludzku patrząc, trudno jest te dwie rzeczy połączyć. To, co jest piękne między innymi w historii Bożego Narodzenia i trochę będziemy o tym mówić w najbliższym czasie, to to, że właśnie Jezus Chrystus połączył te dwie rzeczy w taki sposób, które jak nic innego. Nic innego nie mogło połączyć tych dwóch aspektów. Bożej świętości i Bożej chwały tutaj na ziemi. Ale my, jako ludzie wierzący, jako ci, którzy są świadomi tego, kim On jest i czego On oczekuje, powinniśmy żyć w tej świadomości, że On jest święty, święty jako Pan zastępów, tam w górze. Jest ponad wszystkim. Między wszystkim, co Jego dotyczy, a mną, jest przepaść po prostu. Jest przepaść, której ja nie jestem w stanie przekroczyć. Nie jestem w stanie zbliżyć się do Boga. Ja mogę tylko w uwielbieniu brać to, co On mi daje. Korzystać z tego, co On mi daje. Prosić Go o łaskę w takiej czy w innej sprawie. Ale jest przepaść między Jego świętością a mną. A z drugiej strony mieć świadomość, że wszystko w tym codziennym życiu i dotyczy to codziennego życia. Nie tylko przyjścia w niedzielę czy w środę na nabożeństwo. Dalej, tak jak czytaliśmy, ten fragment mówi o ludzie, o tych, którzy mieszkają w miastach. Tak? Tam miał Izajasz iść. Z tamtymi ludźmi miał mieć do czynienia. Tam Bóg chciał go posłać. Dlatego Bóg nie jest zainteresowany tylko tymi bezpośrednio z Nim powiązanymi elementami. Nie tylko wtedy, kiedy czytasz Boże Słowo, przynosisz Bogu chwałę. Nie tylko wtedy, kiedy jesteś na nabożeństwie, przynosisz Mu chwałę. Nie tylko wtedy, kiedy masz społeczność z ludźmi wierzącymi, przynosisz Mu chwałę. Nie. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. Wszystko, co czynicie, czyńcie na Jego chwałę. Czyli z jednej strony świadomość całkowitej wielkiej świętości Boga, z drugiej strony świadomość tego, że całe nasze życie tu na ziemi przynosi, oddaje Mu chwałę. I Bóg sobie zawsze odbierze chwałę. On nie da swojej chwały odebrać nikomu. Natomiast my będziemy korzystać z Jego błogosławieństw wtedy, kiedy świadomie tą chwałę będziemy Mu w pozytywny sposób oddawali. Bo Bóg będzie sądził grzesznika i też odbierze sobie z tego chwałę. Ale biada temu grzesznikowi, którego Bóg będzie sądził jako grzesznika. On jest świętym Bogiem i On zawsze ze wszystkiego chwałę sobie odbierze. Ale my powinniśmy świadomie żyć przed Jego obliczem, pamiętając o tym, że wszystko czynimy dla Bożej chwały. Że On tego oczekuje, On tego chce i On patrzy na nasze życie pod tym kątem. Czy ty przynosisz Jemu chwałę? Czy twoje życie, twoje decyzje, twoje postępowanie, twoje zachowanie naprawdę uwielbia Go jako wielkiego i świętego Boga? Bo tak jak tutaj ten trzeci wiersz mówi, On jest świętym Panem zastępów, ale cała ziemia pełna jest Jego chwały. Amen.